wobec jawnego zwycięstwa Chrystusa w świecie, rozszerzania się Jego Ewangelii, zebrała się Najwyższa Rada Piekła, aby uchwalić strategię przeciwdziałania, strategię dechrystianizacji i demoralizacji ludzi. Padały różne projekty. Jeden z diabłów proponował, aby zniszczyć ludzkość i cały świat wojną nuklearną. Inny proponował terroryzm. Jeszcze inny propagowanie konsumpcjonizmu, pornografii, alkoholizmu, narkomanii, satanizmu. Padało wiele różnych propozycji. Kiedy ta Najwyższa Rada Piekła rozważała wszystkie te pomysły, okazywało się, że to już było. I w rezultacie okazywało się mało skuteczne, bo albo działało na małą skalę i tylko do czasu, i w rezultacie ludzie się, jak się podstarzeli, to się opamiętywali, nawracali i skutek był przeciwny. Zakłopotana rada diabelska nie wie, co zrobić. I pewien doświadczony diabeł poprosił o głos i powiedział tak. Dajmy ludziom dużo czasu. Przekonajmy ich. Wmówmy im, że nie mają się co śpieszyć z poprawą życia. Że mają bardzo dużo czasu. Zdążą. I w ten sposób ich zaskoczymy. Drogie Panie, i chyba to jest skuteczna strategia. Właśnie to diabelskie kłamstwo. Masz czas, zdążysz, nie musisz się śpieszyć z przemianą życia, z nawróceniem. Jeszcze do śmierci daleko. Zdążysz. Kto z nas może mieć taką pewność? Kto nam zagwarantuje, że zdążymy z przemianą życia, z uporządkowaniem wszystkiego, co uporządkowania wymaga. I wielu ludzi, właśnie łudząc się, że ma dużo czasu, jest zaskoczonych śmiercią. A nie daj Boże, jeżeli ta śmierć zastanie ich w sytuacji, w stanie duchowym grzechu śmiertelnego, w stanie zerwania więzi z Bogiem, wówczas, jak uczy Kościół, człowiek wskazuje się na potępienie. Bo zamiast uznać swój grzech, zamiast uznać siebie grzesznikiem, zamiast rzucić się w ramiona miłosiernego Chrystusa, może zamknąć się w sobie. A tym samym właśnie skazać się na wieczne potępienie. Na samotność w złu, na samotność bez nadziei, na pogardę samego siebie, na nienawiść do samego siebie, a tym samym nienawiść do Boga, który stworzył człowieka jako najdoskonalsze swoje dzieło, niestety oszpecone przez człowieka nadużyciem danej mu wolności. To straszna perspektywa, jaka może się zdarzyć. Powstaje pytanie, czy możliwe jest, aby człowiek potępił się, aby świadomie wybrał stan potępienia. Bo w sytuacji, kiedy umiera niepojednany z Bogiem, niepojednany ze sobą, niepojednany z ludźmi, to skazuje się na potępienie. Czy to jest możliwe? Niektórzy mówią, że piekło jest puste, że Bóg jest tak miłosierny, że daje nawet w tym ostatnim momencie przejścia z tego świata, daje szansę, daje możliwość ostatecznego wyboru, ta ostatnia deska ratunku, która sprawia, że człowiek jednak wybiera Boga i nie trafia na potępienie. Niektórzy twierdzą właśnie, że z powodu wielkiego Bożego miłosierdzia piekło jest puste. No nie do końca tak. I takie twierdzenie jest przeciwne wierze, bo przecież, jak uczy nas objawienie, w piekle są z pewnością szatani, którzy tam zostali strąceni, więc piekło nie jest puste. Przynajmniej jest w nim wielu diabłów. Czy są tam ludzie? Lepiej by było, żeby ich tam nie było. Ale prawdopodobnie są. I to wielu. Wspominane wczoraj egzorcyzmy i wyznania opętanych w wyniku pytań, jakie egzorcyści czasem zadają, zdają się potwierdzać. Bo jeżeli egzorcysta pyta, jak jest twoje imię, pyta demona, i on się przedstawia jako Judasz, czy jako inny Fleischmann, jak w przypadku Anneliese Michel, upadły kapłan Fleischmann, czy Hitler. Więc wygląda na to, że piekło jednak nie jest puste, że są tam potępieni. Ta hipoteza, że Pan Bóg daje szansę człowiekowi nawet w tym ostatnim momencie, jest bardzo prawdopodobna, ale też nie można wykluczyć i takiego prawdopodobieństwa, że jeżeli człowiek przez całe życie mówił Bogu nie, dokonywał wyborów przeciwnych woli Bożej, nie znał Bożego prawa, Bożej miłości, nie chciał, to jakie mamy prawdopodobieństwo, czy mamy podstawę oczekiwać cudu, że w tym rozstrzygającym momencie ten człowiek powie jednak tak? Nie możemy tego wykluczyć, ale na rozum, na rachunek prawdopodobieństwa taka możliwość wydaje się znikoma. A zatem niestety chyba musimy przyznać, że piekło nie jest puste, że są tam potępieni i że wśród potępionych jest wielu naszych braci, którzy przeszli przez tę ziemię i niestety tragicznie zakończyli swój ziemski los i skazali się na tragiczną wieczność. Piekło to najtragiczniejszy finał ludzkiego losu. Ale można by też powiedzieć trochę paradoksalnie, że piekło to dowód na to, jak bardzo Bóg nas kocha. To brzmi przewrotnie. Ale chodzi o to, że to nie Bóg skazuje człowieka na potępienie, na piekło. To człowiek sam siebie skazuje swoim wyborem, swoją decyzją, którą Bóg, kochając człowieka, szanuje. Bóg szanuje naszą wolność, nasz wybór, bo nas kocha, bo nam ufa. Ta wolność jest bardzo niebezpieczna. Akt oddania sercu Jezusowemu zawiera takie zdanie, które zawsze bardzo mnie porusza i bardzo mi się podoba. Jest tam takie zdanie: użycz nam bezpiecznej wolności. Wolność bywa niebezpieczna. Człowiek może z tą wolnością zrobić wiele zła. I nie miejmy potem pretensji, że Pan Bóg nie grzmi, że nie rozstępuje się ziemia. Ludzie tak czasem mówią: gdzie jest Bóg, że dopuścił do wybuchu II wojny światowej, że dopuszcza do tylu nieszczęść, do zbrodni, do mordowania nienarodzonych. Dlaczego Bóg nie interweniuje? Bo szanuje wolność człowieka. Bo dopuszcza, aby człowiek sam zobaczył konsekwencje swoich czynów. Czasem nas to przeraża, ale ma to też smak lekarstwa. Tak więc piekło to najtragiczniejszy finał ludzkiego losu, ludzkiego wyboru. Smutny finał. Tymczasem wiele jest naiwnych stereotypów na ten temat. Wiele śmieszności, robienia sobie żartów z piekła, bawienia się tym tematem. Wielu młodych ludzi fascynuje się satanizmem, piekłem. To ich rajcuje. To im daje jakąś dawkę adrenaliny. Nie wiedzą, jak bardzo ryzykują. Apokaliptyczna symbolika mówiąca o piekle, o tej rzeczywistości dla nas przecież empirycznie nieznanej, bywa brana za rzeczywistość. Mówi się o objawienie Boże, mówi o ogniu piekielnym, o piecu. I stąd zrodziły się ludowe wyobrażenia, że piekło to taka właśnie trochę kotłownia, gdzie palaczami są rogaci panowie z ogonem i kopytami, i że jest to miejsce gdzieś pod ziemią, jakaś otchłań, gdzieś tam poniżej kopalni. Tymczasem piekło, a wcześniej, jak mówiliśmy, czyściec i oczywiście niebo, to nie miejsce w sensie przestrzennym, ale stan. Nie można wykluczyć, że piekło ma jakąś lokalizację przestrzenną, ale nade wszystko jest to stan duchowy. Na temat piekła mówi też katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1033. Czytamy tam takie słowa. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego i nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem i świętymi określa się słowem piekło. Czyli w dwóch zdaniach powiedziane to, co ja mówiłem przez 15 minut. I dalej w 1035 czytamy. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. Wyłącznie w Bogu człowiek może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie. A więc kara piekła zasadnicza to oddzielenie od Boga. Żaden ogień, żaden piec i inne atrybuty, o których się mówi w takiej apokaliptyce ludowej. Istota piekła to oddzielenie od Boga. Tak jak istotą nieba, o czym jeszcze powiemy, jest Bóg sam. To piekło jest dokładnie tego zaprzeczeniem. Święty Augustyn powiada, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. Piekło właśnie to takie wieczne niespełnienie, bo to jest oddzielenie od Boga. Wieczna tęsknota za spełnieniem, wieczna niedokończoność ludzkiego bytu, wieczny, niezaspokojony głód miłości, a to oznacza wieczną pustkę, rozpacz, tęsknotę, żal do siebie, żal do wszystkiego i do wszystkich, zazdrość i egoizm. Tam, gdzie nie ma miłości, tam jest nienawiść, tam jest rozpacz. Tam jest złość. Tam jest jakaś przewrotna solidarność w złu. Chęć szkodzenia innym. Tak jak miłość chce uszczęśliwiać wszystkich. Tak piekło, jako pustka, jako brak miłości, chce za wszelką cenę wszystkich unicestwić. Pięknie to wyraził anioł Ślązak, Johann Scheffler, którego sentencję tłumaczył z niemieckiego Adam Mickiewicz i stąd też często się Mickiewiczowi przypisuje te sentencje, te mądrości. Kilka z nich przytoczę. W jednej z nich Mickiewicz za Schefflerem, czyli tym aniołem Ślązakiem, jak się mówi, XVI-wieczny autor żyjący najpierw w Oleśnicy, później we Wrocławiu, powiada: gdyby szatan na chwilę mógł wynieść sam z siebie, to by w tej samej chwili już ujrzał się w niebie. Gdyby diabeł, szatan na chwilę mógł wyjść ze siebie, tak bardzo jest na sobie skupiony, tak bardzo pogrążony w egoistycznym zapatrzeniu w siebie, że już nic dla niego nie istnieje. Gdyby na chwilę oderwał uwagę od siebie, już byłby w niebie. Dalej w punkcie 1036 katechizm Kościoła katolickiego uczy. Stwierdzenia Pisma Świętego i nauczanie Kościoła na temat piekła są wezwaniem do odpowiedzialności, z jaką człowiek powinien wykorzystywać swoją wolność ze względu na swoje wieczne przeznaczenie. Stanowią one równocześnie naglące wezwanie do nawrócenia. Właśnie stwierdzenia Pisma Świętego o piekle są wezwaniem do odpowiedzialności, wezwaniem do nawrócenia. Niektórzy mówią, że to jest straszenie piekłem, że to jest wykorzystywanie tematyki piekła do rządu dusz, tymczasem jest to realność, doświadczenie, które ma służyć naszemu dobru, naszemu opamiętaniu. I jeszcze jedno stwierdzenie z katechizmu Kościoła katolickiego z kolejnego punktu 1037. Bóg nie przeznacza nikogo do piekła. Dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga, czyli grzech śmiertelny, i trwanie w nim aż do końca życia. W liturgii eucharystycznej, w kanonie rzymskim i w codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie Boga, który nie chce niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. I tu są słowa z kanonu, który używaliśmy we mszy świętej chyba w poniedziałek. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Tak Kościół modli się w liturgii. A więc Bóg nie chce nikogo skazać na potępienie. To człowiek, nadużywając swojej wolności, sam skazuje się na wieczne potępienie. Rzeczywistość piekła jako stan oderwania się od Boga, stan niemiłowania, stan pustki, utrwalony na wieczność, przybliża nam język potoczny. Tej antycypacji piekła, tego wyprzedzenia piekła, Polacy, posługując się swoim językiem, dopatrują się na przykład w niezgodzie, w nienawiści, w złej woli, w zazdrości, w rozpaczy i temu podobnych postawach. Na przykład w naszym języku funkcjonują takie określenia jak piekielnik, piekielnica, człowiek, który się piekli, czyli ktoś, kto jest, kłębi się w nim złość, ktoś, kto innym zatruwa życie. Mówi się, że ktoś jest z piekła rodem, czy jest bardzo niedobry, złośliwy, zazdrosny i tak dalej. Ale mówi się też o piekielnym chichocie, czy diabelskim chichocie, czyli taki pusty, cyniczny, beztreściowy śmiech. Czasem też mówi się, że ktoś ma piekło w domu, w pracy, w środowisku. Czyli sytuację, w której nie czuje się komfortowo, mało. W której czuje się odrzucony, nienawidzony, prześladowany i to w sposób zupełnie nieracjonalny. Taką antycypacją piekła, czyli tego stanu potępionych, jest totalne zakłamanie, w jakim może żyć człowiek. Czyli jest to stan grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, a taki grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jak wiemy, nie może być odpuszczony nie dlatego, że brakuje Bożego miłosierdzia, ale dlatego, że człowiek nie ma w sobie dyspozycji, nie chce przyjąć daru Bożego przebaczenia. I właśnie totalne zakłamanie jest jakimś przedsmakiem piekła, bo diabeł przecież, jak mówiliśmy, to kłamca i zabójca. Więc człowiek, który żyje w totalnym zakłamaniu, które czarne nazywa białym i odwrotnie, to ktoś, kto tkwi po uszy w atmosferze piekła. Trafnie oddaje to znowu Szefler, Johann Szefler, ustami Adama Mickiewicza. Szatan, choć sobie mądrość i siłę przyznaje, wie, że kłamie i wiary sam sobie nie daje. Dlatego rad wśród ludzi zdania swoje szerzyć, by je słysząc z ust cudzych, mógł im sam uwierzyć. Może powtórzę, bo to język Mickiewicza, ale bardzo zgrabnie to powiedziane. Szatan, choć sobie mądrość i siłę przyznaje, wie, że kłamie i wiary sam sobie nie daje. Dlatego rad wśród ludzi zdania swoje szerzyć, by je słysząc z ust cudzych, mógł im sam uwierzyć. Diabeł nawet sam sobie nie wierzy. Jak bardzo jest zakłamany, jak bardzo jest przewrotny. I są i tacy ludzie, którzy tak bardzo są pokręceni w swoich poglądach, że już sami nie wiedzą, o co im chodzi i sami sobie nie wierzą. I to jest jakiś przedsmak piekła. Jeśli mamy do czynienia z takimi ludźmi, to jest to sytuacja nie do udźwignięcia. Inną sytuacją, która jest takim przedsmakiem piekła, może być duchowa ciemność, jaka człowieka ogarnia. A jest ona wynikiem zamknięcia się na Boga, wynikiem niewiary, wyrzucenia Boga ze swojego życia. Życia tak, jakby Bóg nie istniał. Jest to duchowa obojętność, taka wewnętrzna pustka. Człowiek żyje w takiej ciemności. Nie ma perspektywy, nie ma nadziei. Boi się śmierci, bo wie, że tam nic nie ma. Że jest pustka, nie ma nic. Taki stan ducha jest przedsmakiem piekła. I znowu ilustruje to Adam Mickiewicz. Szatan w ciemnościach łowi. Jest to nocne zwierzę. Chowaj się przed nim w światło, tam cię nie dostrzeże. Właśnie człowiek, który żyje w ciemnościach grzechu, w ciemnościach intelektualnych, w ciemności wiary, czy braku wiary, jest narażony na atak złego ducha, smakuje piekła, które jest ciemnością, czyli tą pustką wewnętrzną. Inną antycypacją piekła, tym przedsmakiem, mogą być udręki sumienia, wyrzuty sumienia, czy skrupuły, kiedy człowiek cierpi z powodu świadomości popełnionych grzechów, co gorsza, nie widzi możliwości, odrzuca możliwość pojednania, nawrócenia. Cierpi i nie chce zmienić tego stanu rzeczy. Są takie sytuacje, są tacy ludzie. Nie chcę tu już wchodzić w różne historie, w różne jakieś tam doświadczenia, ale spotkałem jednego czy drugiego człowieka, który zbliżając się do śmierci, leżąc na śmiertelnym łożu, nie chce się pojednać. Mówi, nie będę się spowiadał. Smutny los takiego człowieka. Kapłan stoi przy jego łożu, a on mówi nie. Dlaczego nie? Bo nie. Bo chce komuś zrobić na złość. Bo oczywiście winien jest jakiś ksiądz, który 60 lat temu go surowo napomniał, czy jak on to mówi, nakrzyczał na niego w konfesjonale. A ja mówię, a może miał powód, żeby na ciebie nakrzyczeć? A gdyby nie nakrzyczał, to może ty byś był w tym momencie jeszcze większym draniem niż jesteś. No więc oczywiście wszyscy są winni tego, że on cierpi. I dlatego innym na złość nie pojedna się z Bogiem. Wobec takiej sytuacji ręce opadają. A Adam Mickiewicz znowu na ten temat powiada. Jaka tam będzie w piekle, jaka tam będzie siła wiecznego płomienia, wnoś tu z jego iskierek, ze zgryzot sumienia. Widzimy zatem, że piekło to stan ducha, którego przedsmak jest dostępny człowiekowi już tu na ziemi, jeżeli poddaje się działaniu zła, jeżeli odcina się od Boga, jeżeli traci więź z Bogiem, wtedy w jego życie zakrada się bezsens, pustka, nienawiść, rozpacz, przewrotna solidarność w złu, a więc ta chęć wikłania innych w zło i tak dalej. A śmierć ten stan utrwala. Śmierć jest jak jesienny przymrozek, już ponoć pojawiły się pierwsze przymrozki. Jak właśnie jesienny przymrozek, który nawet jeszcze nie uschły liście i kwiaty, po prostu usztywnia. Śmierć tak właśnie działa. Konserwuje sytuację. Jeżeli człowiek schodzi z tego świata w takim stanie ducha, śmierć to utrwala na całą wieczność. A więc piekło to antymiłość. To obojętność, samotność, rozpacz, nienawiść i wiele, wiele innych dramatycznych określeń. O tym, że piekło jest rzeczywistością realną, zaświadcza oprócz objawienia Bożego, zaświadczają mistycy. I znowu pozwolę sobie przywołać tutaj błogosławioną Marcelinę Darowską, która kilkakrotnie w swoich tekstach wspomina o wizji piekła, jakiej doznawała, między innymi w Wigilię Bożego Narodzenia w 1896 roku. Pisze tak: zaznałam czegoś prawie mi nieznanego. Zdało mi się, że nad przepaścią piekielną, pod nogami mymi i wokoło mnie potwory szatańskie, pożreć mnie gotowe i wszystko zło na mnie, jakby moje, jakby ze mnie się cisnęło, a opuszczenie od Boga było jakby zupełne, właśnie charakterystyczne, poczucie opuszczenia przez Boga. Półtora roku później, 5 czerwca 1898 roku, pisze, że miała raz straszne widzenie wewnętrzne dusz lecących w otchłań piekielną. Na podstawie osobistego doświadczenia obecności złego ducha i skutków jego działania w sobie, mistyczka w innym tekście, wcześniejszym, kreśli obraz szatańskiej natury. W liście do ojca Kajsiewicza z 3 lutego 1863 roku, a więc w okresie, kiedy była, że tak powiem, u szczytów mistycznego przeżycia, stwierdza na podstawie widzenia szatana, że jest to szkaradny, obrzydły, że jest on szkaradny, obrzydły, uosobienie grzechu, nieprzyjaciel najdoskonalszego, najświętszego Boga. Całą potworność jego to maluje. A choć ciągle zwyciężany aniołami, w kąt niby zapędzony, zawsze gotowy do walki, zawsze czyhający i wściekły przeciwko nam. I dodaje Marcelina: chociaż z Bogiem byłam zjednoczona, dostałam okropnego mimowolnie drżenia na ten przerażający widok. I podobne opisy piekła czy szatana znajdujemy u innych mistyków, u Faustyny Kowalskiej, u ojca Pio, u wielu, wielu innych. Wszystkie one są zbieżne w tym jednym, że jest to coś okropnego, coś niewyobrażalnie przerażającego dla człowieka, strasznego, i zawsze temu widzeniu, temu doświadczeniu towarzyszy poczucie jakby utraty Boga, odcięcia od Boga. Choć oczywiście obiektywnie tak nie jest, ale ten moment, który Pan Bóg dopuszcza mistykom, aby podzielili się tym doświadczeniem, wywołuje takie wrażenie totalnej, absolutnej pustki, uczucie unicestwienia. I jeszcze na koniec dodajmy jedną relację błogosławionej Marceliny Darowskiej. Kilka razy w swoim życiu miała widzenie złego ducha jako bliżej nieokreślonej postaci. Na przykład jeszcze w dzieciństwie, to już po latach notuje, że miała widzenie takiego wielkiego, czarnego, agresywnego psa, który chciał ją pożreć, ale to trwało tylko chwilę. No i nawet jak ona wspomina, nie doznała specjalnie jakiegoś przerażenia, tak jak się doznaje przerażenia, gdy znienacka się pojawi dzikie jakieś zwierzę, ale wrażenie takiego ucisku i czegoś bardzo niedobrego pozostało na długo w jej życiu. Kiedy przebywała w Szczawnicy w czerwcu 1858 roku, modliła się tam w takiej kaplicy, która jest w parku zdrojowym. Ta kaplica stoi do dzisiaj, tam miałem okazję kiedyś być w niej. Miała wizję Chrystusa klęczącego w ogrójcu i pisze na ten temat. To widzenie, niejako zmysłowo dotykalne, wyraźne, tak mi innym od tego wszystkiego, co w tym rodzaju kiedykolwiek doświadczałam, wydało się, że zaraz w pierwszej chwili podejrzenie obudziło. Byłam po prostu zimnym, obojętnym, bez wrażenia i przejęcia się widzem i mimowolnie znak Krzyża Świętego uczyniłam. W jednym oka mgnieniu owa klęcząca osoba, jakby rażona, Ruch szybki obracając się uczyniła i znikła. A spod szafirowego napuszczonego płaszcza mignęła mi niby głowa murzyna. Uczułam, że to widzenie było psotą złego ducha. Więc nawet dochodzi do takich sytuacji, że mistycy mają doświadczenie szatana, który przybiera postać szlachetną, postać nawet Chrystusa. U ojca Pio było takie przeżycie, kiedy w jego celi zastał spowiednika, który czeka na niego, aby ojciec Pio się spowiadał, podczas gdy on wiedział, że jego spowiednik wyjechał na dłużej i będzie nieobecny przez jakiś czas i nagle ma widzenie swojego spowiednika, widzi spowiednika, który mówi, no spowiadaj się ojcze. Więc zorientowawszy się, że to coś tu nie pasuje, czyni znak krzyża i całe widzenie znika, pozostawiając jak najgorsze odczucie, jak najgorsze wrażenie. A więc ta rzeczywistość istnieje. I im bardziej człowiek wysubtelnia się w życiu duchowym, tym bardziej staje się wrażliwy, tym bardziej może dostrzegać w sposób niemal empiryczny zarówno obecność szatana, jak i rzeczywistość piekła, która jest dramatem ludzkiego losu. Ale jeśli mówimy o tej smutnej rzeczywistości, to dla przestrogi i dla apostolstwa, abyśmy z tym większą gorliwością ratowali duszę przed wiecznym potępieniem. O co modlimy się w koronce do Bożego Miłosierdzia, o co modlimy się w różańcu, dodając tę formułę fatimską, o co modlimy się w liturgii i w wielu, wielu innych modlitwach. Niech świadomość realności piekła i szatana będzie dla nas szczególną zachętą do ratowania dusz przed wiecznym potępieniem. Postawmy sobie na koniec kilka pytań. Jakie uczucia towarzyszą mi, gdy myślę o piekle i potępionych? Jakie uczucia towarzyszą myśli o piekle i potępionych? Może pytanie się wydać banalne i oczywiste, ale warto zdać sobie sprawę, co czuję, gdy myślę. Czy jest to tylko przerażenie, które skłania do wyparcia problemu ze świadomości, czy też może współczucie i troska o los tych, którzy tam zdążają, którzy tam trafić mogą. Po drugie, czy znałam kogoś, kto według ludzkiej oceny mógł pójść na potępienie? Czy znałam kogoś, kto według ludzkiej oceny mógł pójść na potępienie? Źle żył i w takim stanie umarł. Tego nie wiemy. Czy Pan Bóg dał mu szansę? Czy on z tej szansy skorzystał? Możemy wierzyć, że tak. Ale po ludzku można sądzić, że niestety jego los jest odmienny. Że nie spotkamy go w niebie, gdzie mamy nadzieję się znaleźć. Po trzecie, przypomnę sobie życiowe sytuacje. Także we wspólnocie instytutowej, które można określić jako przedsionek piekła, a więc zacięcie się w sobie, w niechęci, w nienawiści, pozostawanie w nałogu grzechowym i temu podobne. Poszukajmy w swoim życiu, w swoim doświadczeniu takich sytuacji, które można określić jako przedsmak, jako przedsionek piekła. To rzeczywistość smutna, ale niestety realna.